Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Jest niedziela, 28 maja. Zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny, a w nim profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Część krajową chciałbym rozpocząć od zapytania was o komentarz w sprawie dyskusji, którą wywołał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Łukasz Jasina, który w jednym wywiadzie zapytany o politykę historyczną w stosunku do Ukrainy odpowiedział, że prezydent Zełenski powinien wziąć odpowiedzialność za Wołyń i przeprosić. To wywołało dosyć burzliwą reakcję ambasadora Ukrainy w Rzeczpospolitej. To wywołało olbrzymią dyskusję w Polsce. Jedni twierdzą, że nie powinno się od Ukrainy oczekiwać przeprosin. Drudzy wskazują, że sprawa ta jest już toczona przez wiele, wiele lat i nic ze strony ukraińskiej się nie zmienia, natomiast po stronie polskiej faktycznie historycy pracują nad chociażby problemem akcji Wisła, czy problemem faktycznie nierównego traktowania Ukraińców w II Rzeczypospolitej, co oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwia zbrodni wołyńskiej. Przed nami za niedługo lipiec, 80. rocznica zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa, bo w takich kategoriach trzeba o tym mówić. Czy uważacie, że to jest rzeczywiście dobry moment i że trzeba domagać się sprawiedliwości, która jest tak naprawdę ograniczona do pewnych symboli pojednania? Rzeczpospolita przecież nie chce nic więcej od Ukrainy. Czy też uważacie, że nie jest jeszcze na to czas, że trzeba poczekać i że warunki wojenne, warunki specjalne nie pozwalają na zbudowanie takiego dialogu teraz? Rozpocznę od profesora Krzysztofa Brzechczyna.
No, ja bym powiedział, że to jest jakby głębszy problem, tak? Bo to jest problem, na czym będzie budowana tożsamość narodowa Ukrainy, dlatego że rzeź wołyńska, no to ona nie wzięła się znikąd. Ona była wynikiem już w okresie międzywojennym działalności organizacji ukraińskich nacjonalistów, która się potem przekształciła w Ukraińską Powstańczą Armię, ale tutaj nie chodzi nawet tylko o same struktury wojskowe, tylko o ideologię, dlatego że ta i UPA, i organizacja ukraińskich nacjonalistów, no ona hołdowała takiej ideologii integralnego nacjonalizmu, jego rzecznikiem.
Ale panie profesorze, gdyby przejść do sytuacji politycznej teraz, w tym momencie, uważa pan, że to jest właściwe, żeby się domagać teraz właśnie tych chociażby wyjaśnień, chociażby tej dyskusji, którą pan profesor teraz zapodaje, historycznej? Powinniśmy poczekać?
No ale jakieś gesty już zostały przecież zrobione, no może i pod wpływem tego wywiadu, przecież szef, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, tak, on przemawiał w polskim Sejmie, no i no wyraził jakieś wyrazy współczucia. Tak więc bez uporządkowania tych kwestii, powiedzmy, takich właśnie historycznych, no my nie przejdziemy do jakiejś szczerej czy jakiejś głębszej współpracy, tak? To jest pewien warunek i tutaj nie ma się co łudzić, że powiedzmy to się obejdzie, że ta współpraca polsko-ukraińska obejdzie się bez właśnie wyznania wzajemnych win, tak, które są powiedzmy też nieproporcjonalne. To trzeba o tym pamiętać.
Jak na to patrzy Jarosław Pucek?
No ja się z panem profesorem nie zgadzam, dlatego że ja jednak jestem w obozie tych, którzy uważają, że to nie jest dobry moment na takie rozmowy. Oczywiście pan profesor ma co do zasady rację, natomiast myślę, że kluczowe jest pytanie, które zadał pan redaktor, czy to jest dobry moment. Na to nigdy nie będzie pewnie dobrego momentu, natomiast też miejmy świadomość, że nie możemy przykładać takich prostych porównań pomiędzy Polską a Ukrainą, że w Polsce jakieś badania się toczą, na Ukrainie nie. Jednak Ukraina, pamiętajmy, tak naprawdę swoją państwowość buduje od niespełna 30 lat i nie ma tej tradycji, którą ma Polska. I w tym kontekście oczywiście trzeba przyglądać się, na jakich wartościach buduje swoją państwowość. I tutaj pan profesor ma rację. Natomiast wytaczanie tych dział w momencie, kiedy my mamy inne bardzo poważne kwestie do ułożenia z Ukrainą, istotne dla naszego państwa, a mianowicie na przykład miejsce polskich przedsiębiorstw w odbudowie Ukrainy. I taką misję powierzono ostatnio pani poseł Jadwidze Emilewicz, która wróciła do rządu. I tym powinniśmy się dzisiaj zajmować, a nie obijaniem się takimi czy innymi artykułami historycznymi, dlatego że na to jeszcze przyjdzie czas, a jeżeli my dzisiaj prześpimy ten moment, w którym jeszcze możemy, powiem brutalnie, zarobić na odbudowie Ukrainy, no to tego drugiego momentu nie będzie, dlatego że dzisiaj szacuje się, że odbudowa Ukrainy na ten moment to jest skoro około 440 miliardów złotych, przepraszam, miliardów dolarów. I tak naprawdę ja wolałbym, żebyśmy się na tym skupiali, niż na tym, co powinien powiedzieć prezydent Zełenski w kontekście Wołynia. On powinien coś powiedzieć, ale to ani nie jest miejsce, ani moment.
Krzysztof Dżakczyn?
No tak, ja bym powiedział, że wbrew pozorom te sprawy i gospodarcze, i historyczne, one się ze sobą łączą, bo to jest taki, bo to się wiąże z problemem, kogo Ukraina wybierze za takiego strategicznego partnera. I ona dotąd wybierała Niemcy, tak? I my nie mamy jakby gwarancji, że akurat Polska będzie takim głównym kontrahentem, główną rolę będzie odgrywać w odbudowie Ukrainy, tak? I tutaj właściwie jeszcze przed tą agresją Rosji na
Ukrainę. No chociażby dlatego, że nas na to nie stać.
No i te kwestie, powiedzmy, historyczne, no one są jakby, one są takim przejawem też, tak? Priorytetów samego państwa ukraińskiego. No jeżeli się nie powie przepraszam, tak, no to w tym momencie to się okazuje w tym momencie jakąś,
może gdzieś nie się pojawia, panowie,
ale jakąś wydarzenie, tak, Polski. I tutaj, a z drugiej strony, no to jest takie wyjaśnienie, no, że to nie zrobiło państwo ukraińskie. No to się wszyscy z tym zgadzają, no ale przecież kto buduje pomniki Banderze, tak? No to buduje już państwo ukraińskie. Tak?
Mm-hmm. Gdzieś mi się przypomina, zanim oddam głos Jarosławowi Puckowi, taka sytuacja, kiedy na rocznicę zakończenia I wojny światowej w Paryżu razem spotkała się Angela Merkel i Emmanuel Macron, i faktycznie to, że oni byli w stanie się spotkać w takim symbolicznym momencie, mocno odzwierciedlało jednak pewien też sojusz gospodarczy, który jest między tymi krajami. W tym znaczeniu myślę, że profesor Brzechczyn ma rację, że nie można chyba tak wyizolować, zwracam się do mecenasa Pucka, tych kwestii symbolicznych, historycznych, które jednak stanowią też o pewnej sile soft power państwa, od tych gospodarczych. Myśli pan mecenas, że można tak łatwo to, powiedzmy, nad tym przejść, że można zbudować, załóżmy, bardzo stabilne relacje gospodarcze, a zupełnie być ślepym na poważne jednak zaszłości historyczne?
Ja bardzo przepraszam, bardzo nie lubię takich argumentów ad personam, ale mam wrażenie, że panowie profesorowie za dużo przesiadujecie na uniwersytetach i czytacie dużo mądrych książek, zapewne jesteście mądrzejsi w wielu aspektach ode mnie. Natomiast pragmatyka mówi, że, przepraszam bardzo, w sytuacji, kiedy giną tysiące, dziesiątki tysięcy obywateli Ukrainy na wojnie, na pewno priorytetem tego państwa nie jest polityka historyczna i kwestia Wołynia. Jeżeli my chcemy tak stawiać sprawę, no to na pewno się z nimi nie dogadamy. I to jest jakby oczywiste. W sytuacji, kiedy znowu widzimy pewne symptomy tego, że Ukraina chcąc, nie chcąc, musi dogadać się z Zachodem. I to wiemy, ponieważ Polska nie dysponuje kapitałem na odbudowę Ukrainy i Ukraina po prostu nie ma wyjścia, ale albo my będziemy po stronie Ukrainy, albo sami po prostu machając tą szabelką dzisiaj, po prostu odcinamy sobie jakiekolwiek możliwości bycia tam za tydzień czy za rok. W związku z czym no, panowie możecie toczyć debaty akademickie, ale życie pokazuje, że twarda dyplomacja i niech polityka historyczna, ale właśnie twarda dyplomacja i dbanie o polskie interesy jest kluczowe i to jest priorytet dla Polski. Mhm.
No to panie mecenasie, no to ja zapytam, czy Izrael nie prowadzi zatem twardej dyplomacji, domagając się chociażby, i to niestety często, jak widzimy, niesprawiedliwie uhonorowania, chociażby, może nie tyle uhonorowania ofiar, bo to jest sprawiedliwe, ale na przykład wskazania na sprawców. Mam tutaj na myśli jednak pewien antypolonizm, który jest niestety rządowo też w Izraelu jakoś kierowany, bo wielu komentatorów wskazuje, że jesteśmy tutaj wyjątkiem, że inne państwa jednak się tego domagają bardzo twardo, nie rezygnując z interesów gospodarczych. Czy faktycznie jest to jakaś rozłączność, w której pan mówi? No bo przykłady pokazują, że niekoniecznie.
Panowie, ale jesteśmy tu i teraz. Czy na Ukrainie jest wojna? Jest wojna, w związku z czym no naprawdę, no zejdźmy na ziemię, no nie oczekujmy w tej chwili, jakby nie bijmy w te tony historyczne, jeżeli one po drugiej stronie nie rezonują. No musimy znaleźć dzisiaj, priorytetem jest znalezienie wspólnego języka i zwycięstwo Ukrainy, a następnie będziemy oczywiście te dyskusje toczyć, bo one są przed nami i no choćby przemówienie szefa Rady Naczelnej Ukrainy doskonale to dokumentuje. Natomiast to nie może być tak, że wychodzi rzecznik MSZ-u i opowiada takie rzeczy w sytuacji, kiedy mamy taką, a nie inną sytuację na Ukrainie. To jest po prostu niedopuszczalne. I żebyśmy dobrze rozumieli, ja nie mówię, że trzeba to schować. Ja tylko mówię o tym, że na wszystko jest miejsce i czas. I teraz jest zły czas na tą rozmowę, po prostu.
No ale to... Mhm.
Ja tutaj nie chcę bronić, nie chcę być adwokatem Łukasza Jasiny, ale on nie tyle z tym wyszedł, co został zapytany. To jednak jest różnica. No nie mógł ale powiedzieć, że nie odpowie.
Ale nie, przepraszam bardzo, ale rzecznik z Ministerstwa Spraw Zagranicznych ma zadawane dziesiątki różnych trudniejszych pytań niż to, które mu zadano. Odpowiedź była głupia po prostu. No i pan rzecznik powinien się pożegnać ze stanowiskiem. Jego rolą nie jest wywoływanie konfliktów, jego rola jest dokładnie odwrotna.
No ale to można porównać
wywiad
pana Jasiny z wywiadem pana Mylnyka, ambasadora Ukrainy w Niemczech, gdzie on no, wprost powiedział, że Polska była wrogiem Ukrainy w okresie międzywojennym. Tak? I on nic mu się za to nie stało. Wrócił na Ukrainę, został tam, objął jakieś ważne stanowisko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Tak? No, zdaje się, teraz chyba w Brazylii zostaje ambasadorem, więc także będzie kontynuował misję zamorską.
Bez przesady. No. A druga sprawa tutaj kluczowe jest to właśnie pojęcie dbania o własne interesy. I teraz, jeżeli się nie umie dbać o interesy właśnie takie kulturowo-historyczne, to ja się obawiam, że Polska też nie będzie potrafiła zabiegać i dbać o interesy ekonomiczne i gospodarcze. I to się powiedzmy jedno z drugim no niestety wiąże.
No to przepraszam, ale to sytuację mamy taką, że za chwilę skończymy z Ukrainą, tym samym nie będziemy mieli żadnych interesów gospodarczych na Ukrainie, a stosując taki sposób rozmowy z Ukrainą, na pewno nie doprowadzimy do jakiegoś konsensusu w sprawie Wołynia i jakiejkolwiek pozytywnej reakcji z tamtej strony. W związku z czym my nie dyskutujemy o tym, czy nie należy o tym rozmawiać, bo co do tego między nami sporu nie ma. Ja próbuję panów przekonać.
Tylko
do tego,
kiedy, tak? Pan jest zwolennikiem, że powinno być to po wojnie.
Moment jest fatalny i panie profesorze, przepraszam bardzo, a radykalnie się z panem nie zgodzę i to jest bardzo zły moment i to nie jest ta chwila, jakkolwiek byśmy wysoko w priorytetach naszych wzajemnych relacji tego nie ustawili.
Ale wystarczy poczytać i posłuchać.
To jest
na YouTubie wywiad ambasadora Mylnyka, co on powiedzmy wygadywał o Polsce, co on wygadywał o Banderze. I to jest powszechnie dostępne. Około 6 tysięcy tam jest komentarzy, kilkanaście tysięcy wyświetleń. I teraz jak się porówna wywody pana Mylnyka z panem Jasiną, to w ogóle no to jest rzecz, to są rzeczy nieporównywalne. Mm-hmm. Tak?
Panowie, postawmy w tym momencie kropkę. Postawmy w tym momencie kropkę. Spór jest faktycznie gorący i ja bym nie chciał tego sporu w żaden sposób zamykać się w jedną lub drugą stronę, bo widzimy, że argumenty są gdzieś po obu stronach. Na pewno jednak za niedługo lipiec temat wróci. Myślę, że w naszym magazynie też do tego tematu wrócimy, ale myślę, że piłka jest chyba jednak na boisku Ukraińców. Panie mecenasie, ostatnie zdanie. Na naszym boisku czy na ich? Gdzie, po której stronie jest teraz piłka w sprawie Wołynia?
No z pewnością po stronie Ukrainy i to jakby nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast jest zawsze, będę powtarzał w tej rozmowie jedną rzecz. Czy to jest ten moment? My powinniśmy równolegle oczywiście uruchamiać dyplomację historyczną, także tak pozwolę sobie ją nazwać, i oczywiście o tym pamiętać i nigdy o tym nie zapominać, bo to tego nam nie wolno zrobić jako narodowi. Mm-hmm. I nasza dyplomacja powinna się tym zajmować, ale od tego jest dyplomacja, żeby pewne trudne tematy rozwiązywać zakulisowo, a nie w taki sposób, jak to zostało zrobione.
I panowie, i w tym miejscu postawmy już kropkę, przechodząc do kolejnej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
W Tygodniku Politycznym ze mną i z Państwem Jarosław Kucek i Krzysztof Brzechczyn, a w części drugiej chciałbym porozmawiać z naszymi gośćmi o propozycji komisarz Johansson, która wyszła z takim projektem przymusowej relokacji tak zwanych, to może jest bardzo niezręczne pojęcie, nieregularnych migrantów. Są to zatem ci migranci, którzy nie są objęci jakąś kwotą przyjmowanych migrantów w poszczególnych państwach i teraz te osoby miałyby być przekierowane przymusowo do innych państw Unii Europejskiej, ewentualnie jeśli by państwa odmówiły ich przyjęcie, wówczas kara za jedną osobę wynosiłaby 22 tysiące euro. Nie wiadomo skąd te wyliczenia, dlaczego 22, a nie 23, albo 22, a nie 21, to jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa, nie chciałbym banalizować tej sprawy. Czy uważacie, że jest to faktycznie wyjście naprzeciw problemom takim, które mają chociażby Włochy czy Grecja, którzy muszą się mierzyć z migrantami przepływającymi Morze Śródziemne i ten problem jest faktycznie poważny w tych państwach? Czy też jest to po prostu kolejna próba przymuszenia innych państw do kosztów, które są no niestety wygenerowane słabością ochrony granic przez inne państwa? Jarosław Kucek.
Myślę, że musimy wrócić tutaj do tej dyskusji, która była w Polsce mniej więcej w 2013, 14 i 15 roku, kiedy to na skutek ówczesnej fali migracyjnej Unia Europejska zaproponowała relokację migrantów właśnie ze względu na to, że kraje południowej Europy nie radziły sobie z tym problemem. No i wtedy, przepraszam bardzo, ale polski rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, no niestety wypiął się na kraje południowe, bo stwierdził, że nie będzie przyjmował co do zasady nikogo, a przypomnę, że mówiliśmy wtedy o około 7 tysiącach uchodźców, które Polska miała przyjąć. No to był, ja już wtedy uważałem, że to była skandaliczna postawa, dlatego że to była postawa, która pokazywała, że w Polsce nie ma woli okazywania solidarności w trudnych problemach europejskich. Takie było moje zdanie. Dzisiaj odbija nam się to czkawką. Natomiast gdybyśmy wtedy na to się zgodzili, dzisiaj moglibyśmy z otwartą przyłbicą mówić o tym, że nie zgadzamy się na to, ponieważ i właśnie tutaj dochodzimy do, myślę, kluczowej sprawy, dlatego że Polska stanęła w obliczu problemu migracyjnego i chciałbym zapytać tak publicznie, oczywiście na pewno pani komisarz tego nie usłyszy, ale gdzie była Komisja Europejska i cała Unia Europejska w marcu, w lutym czy w kwietniu ubiegłego roku? Przecież wszyscy wiemy o tym, że...
No, panie mecenasie, proszę tak daleko nie wybiegać do tyłu, gdzie jest Komisja Europejska teraz, kiedy mamy olbrzymie koszty chociażby skolaryzacji dzieci ukraińskich, nie tylko dzieci, ale także tych, którzy szukają jakiegoś przystosowania zawodowego, żadnego wsparcia Rzeczpospolita przecież nie dostaje w tym zakresie.
No właśnie trochę mi pan redaktor przerwał myśl, bo właśnie do tego zmierzałem, że wtedy podjęliśmy decyzję i była to pewna umowa społeczna, na którą Polacy się zgodzili, że z naszych podatków finansujemy natychmiast opiekę społeczną, przepraszam, opiekę zdrowotną dla obywateli przybywających do Polski, obywateli Ukrainy. Natychmiast próbowaliśmy, lepiej lub gorzej, ale próbowaliśmy przyjąć polskie dzieci do polskich szkół i to było setki tysięcy, a nie kilka tysięcy, gdzie wszystko to finansują Polacy, my finansujemy z naszych podatków i nikomu nie przychodzi do głowy, żeby z tego robić sprawę narodową, bo wiemy, że taka jest potrzeba chwili. I w związku z tym jak ja bym w stanie...
Ale żebym dobrze pana mecenasa zrozumiał, czy pana myśl jest taka, że przez to, żeśmy wtedy nie zgodzili się na pomoc w 2015 roku w przyjęciu tych kilku tysięcy migrantów, to jest taka zemsta trochę Unii Europejskiej na nas, tak? To nie, chce pan powiedzieć?
Nie, myślę, że mielibyśmy absolutnie moralną wyższość dzisiaj, moglibyśmy pokazać, że owszem, rozumiemy, co to znaczy solidaryzm z państwami, które mają problem migracyjny, ale poprzez postawę z 2015 roku, no niestety ta karta nasza to jest karta ciemna. Dzisiaj oczywiście możemy powiedzieć, że co prawda wtedy mówiliśmy tak, jak się zachowaliśmy, ale kiedy trzeba było, stanęliśmy na wysokości zadania. Chodzi mi o to, żeby pokazać pewien kontekst, żeby przypomnieć tą sprawę, dlatego że wtedy pokłóciliśmy się z całą Unią Europejską o 7 tysięcy osób, a dzisiaj Polska ma problem z kilkoma milionami, czy problem, oczywiście wyzwanie, o może tak, na poziomie kilku milionów ludzi. W związku z czym miejmy świadomość, że ten solidaryzm społeczny w Unii Europejskiej jest potrzebny, w związku z czym ta dyskusja jest nam potrzebna, natomiast nie sądzę, żeby ktoś wpadł na pomysł, żeby, ale oczywiście takie zagrożenie istnieje, żeby karać Polskę za nieprzyjęcie 10 tysięcy imigrantów, kiedy Polska przyjmuje setki tysięcy z Ukrainy.
Równie dobrze można by powiedzieć, że należałoby teraz ukarać chociażby Niemców, którzy deklarują, że skończyła się ich capacity na przyjęcie kolejnych setek tysięcy czy dziesiątków tysięcy, jeśli nie setek Ukraińców, dlaczego by nie mieli zatem by za to zapłacić?
Krzysztof Brzeszczyn. Mało tego, ja tylko przypomnę, że Niemcy w tej chwili apelują do Polski, aby wzmocniła ochronę wschodniej flanki.
To jest kolejna sprawa. Do tego jeszcze dojdziemy, ale najpierw propozycja pani komisarz Johansson. Krzysztof Brzeszczyn, jak pan ją odbiera? Czy to jest kolejna próba wymuszenia w niedemokratyczny sposób rozwiązania, czy też jest to, no, mimo że trochę niedemokratyczne, to jednak działanie, które miałoby pomóc państwom południa?
No, przede wszystkim należy odróżnić kobiety z dziećmi od młodych mężczyzn, którzy gdy tylko wypłyną czy dopłyną do brzegu, no to szukają podłączenia do komórki, tak? Do komórek. Czyli jest różnica pomiędzy uchodźcami wojennymi a emigrantami ekonomicznymi. I teraz moim zdaniem no, ta decyzja z 2015 roku była niefortunna podwójnie, dlatego że po pierwsze, przyjmując tak dużą liczbę migrantów ekonomicznych, no to po pierwsze wcale im się nie pomaga, wcale się nie pomaga tym krajom, z których ci migranci pochodzą, dlatego że no, niezależnie od tego, czy ta migracja jest legalna, czy nielegalna, no to te społeczeństwa, powiedzmy, afrykańskie czy azjatyckie.
Ale panie profesorze, wróćmy do tego mechanizmu, panie profesorze. To znaczy, czy pan uważałby teraz tak, że migranci wojenni albo kobiety z dziećmi powinny zostać...
No nie ma migrantów wojennych, nie.
Ale powiedzmy, że ktoś jest, nie wiem,
jest migracja ekonomiczna i są...
No ale panie profesorze, no załóżmy, że ktoś jest z Chartumu, tak? Załóżmy, że ktoś jest z Sudanu, z Chartumu, no to jest dzisiaj, tam się toczy wojna, jest migrantem wojennym. To znaczy, pan byłby za tym, żeby mechanizm pani Johansson był zastosowany do migrantów wojennych i kobiet z dziećmi, a do ekonomicznych nie? Dobrze pana rozumiem?
No na przykład, tak? A po drugie, no czym innym jest, jeżeli się kogoś zmusza, czy wymusza się pewne działania karami finansowymi, no to już nie jest solidarność, tak? Solidarność jest wynikiem pewnych działań takich oddolnych, spontanicznych. I tutaj w tej decyzji 2015 roku, no to mieliśmy do czynienia no, z dalszym łamaniem suwerenności państw narodowych i z taką pełzającą federalizacją, że pewne urzędy, pewne instytucje Unii Europejskiej podejmują decyzje za państwa narodowe, tak? I jeżeli dane państwo narodowe się temu sprzeciwia, tej decyzji, no to te instytucje wymuszają pewne kary. Taka polityka.
Wróćmy, słuchajcie, do wątku, który zapodał już Jarosław Puczek. No dzisiaj w programie widzę, tak wspólnie myślimy wątkami z Jarosławem Puczkiem, już drugi raz się w tym samym miejscu spotykamy. Kwestia granicy wschodniej, ochrona granicy wschodniej, która wzbudzała bardzo wiele kontrowersji u europosłów, u posłów parlamentów zachodnich, tych europosłów również i naszych, jak i nie naszych, jakobyśmy źle traktowali przesłanych przez Putina migrantów właśnie, którzy tak naprawdę stanowią nie tyle migrację, co atak hybrydowy na granicę flanki wschodniej. A teraz mamy do czynienia z wezwaniem, aby tą granicę lepiej strzec i powiedzmy z wyzwaniem, które nie jest bezkosztowe, ponieważ część polityków landów graniczących z Polską w Niemczech zażądała również kontroli granicznej, stacjonarnej kontroli granicznej, czyli de facto przynajmniej na jakiś moment zniesienia Schengen, właśnie dlatego, żeby tych migrantów ewentualnie wyłapać, zczekować, jakoby byliby oni przedostali się w wyniku złej ochrony granic. Jest tu pewna sprzeczność, prawda? Jarosław Puczek.
I tak i nie, dlatego że z jednej strony kwestie migracyjne no, są wyzwaniem współczesnego świata, o czym wielokrotnie no, mówi chociażby papież Franciszek, że przed tą dyskusją nie uciekniemy i musimy sami się zastanowić, jak ten problem rozwiązać. I to jest ta kwestia globalna, bym powiedział, takiej moralnej odpowiedzialności państw bogatszych za tych, którym wiedzie się gorzej. Wydaje się, że jesteśmy do tego zobowiązani. Natomiast druga sprawa to jest praktyka, albo inaczej skutki, które się z tym wiążą. I też trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że i Polska notuje wzrost przestępczości i poziomu przemytu też z Ukrainy. No sytuacja wojny i sytuacja przepływu tak dużej ilości osób, gdzie od początku było wiadomo, że przede wszystkim w pierwszych tygodniach i miesiącach były to kobiety z dziećmi, ale przecież wiemy, że nie tylko. Poziom przestępczości wzrósł i poziom ten na pewno obserwują też Niemcy na granicy, ponieważ te tranzyty wiodą przez Polskę. W związku z czym trzeba też, myślę, że musimy się nauczyć oddzielać jedno od drugiego i mieć świadomość, że pewne zobowiązania wobec tych osób rzeczywiście, którzy są potrzebujący, mamy, ale wiąże się to z tymi
No właśnie, no to panie mecenasie, to zapytam wprost. Większa kontrola, nawet nie tylko na Białorusi, ale chociażby na granicy polsko-ukraińskiej?
Tak, zdecydowanie tak. I żeby to była jasność, to też jest pewna umiejętność komunikacji, tego co mówiliśmy w pierwszej części, że ten sposób...
No właśnie, jak to zrobić, żeby nie być oskarżonym o antyukrainizm w tym momencie, przez to, że się kontroluje tych ludzi?
A no właśnie, no trzeba to wyraźnie powiedzieć, że moment, kiedy potrzebna była pomoc i tej pomocy udzieliliśmy, to był ten etap, natomiast rozpoczynać trzeba drugi etap w powrotu do pewnej kontroli granicy, dlatego że zauważamy pewne negatywne zjawiska i myślę, że jeżeli będziemy o tym mówić otwarcie, ale bez emocji i bez wskazywania, że to ci źli Ukraińcy, czy ci źli Białorusini, czy kto tam jeszcze biedny na tej granicy stoi, że to są przestępcy, z którymi musimy walczyć i nie możemy abstrahować od tego, że...
Kłopot w tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości często zapowiadają to dosyć spokojnie, ale niestety, przynajmniej ci odpowiadający za to, ale niestety media robią z tego często sprawę, która jest mocno hiperbolizowana. No tak, ale... Krzysztof Brzechczyn, jak pan na to patrzy?
No nie, no to na pewno trzeba odróżniać migrantów, uchodźców od zwykłych przestępców i rezygnacja z kontroli granicznej, no to mówiąc krótko, otwiera nowe szlaki przemytnicze i przestępcze, tak? Ale tutaj wracając do problemu migracji, to znaczy moim zdaniem migracja nie rozwiązuje problemów krajów ubogich, uboższych, dlatego że z tych krajów uboższych, to ile procent społeczeństwa może migrować? 1, 2, a co z resztą? A,
A tu nawet nie chodzi o jeden i dwa, ale najczęściej migrują ci, co mają pieniądze, kwalifikacje, umiejętności, no zostawiając ten kraj w jeszcze gorszym położeniu. Ale tak. Wydaje mi się, że to nie jest, wie pan, jądro problemu. Wydaje mi się, że jądro problemu tkwi w tym, jaką strategię przyjąć powinna Europa na migrację. Czy powinna, zaproponować jakieś kwoty migracyjne, czy powinna w tym momencie się zupełnie na migrację zamknąć? Jak pan to widzi?
To znaczy, jeżeli już Unia Europejska jakąś politykę powinna prowadzić, no to ona powinna prowadzić taką politykę, która by umożliwiała rozwój gospodarczy tych krajów zacofanych, krajów trzeciego świata, tak? A nie wysysanie ich najbardziej aktywnych jednostek. Mamy takie pojęcie jak drenaż mózgu.
Tak? Tylko panie profesorze, ja od razu ad vocem, bardzo trudno jest czasami pomóc państwu, w którym rządzi jakiś wataszka dyktator, który konsumuje najczęściej całe te środki pomocowe, a ludzi traktuje jak niewolników. I to jest niestety często główny powód migracji. Brak jakichkolwiek szans na rozwój dla normalnych ludzi w tych państwach.
No, to trzeba się zdecydować na, to znaczy tak, po pierwsze polityka migracyjna kosztuje, tak? I teraz w tym momencie Unia Europejska wprowadza sankcje na Rosję, na stosunki handlowe z Rosją, wprowadza Zielony Ład, który podwyższy koszty funkcjonowania gospodarki, wprowadzając nowe takie podatki. No i teraz, jeżeli Unia Europejska będzie przyjmować zwiększone fale uchodźców, no to jest pytanie, co z tego, kto to będzie finansował, tak? I tutaj lepszym już rozwiązaniem byłoby oddziaływanie na te właśnie kraje, które są niedemokratyczne, które są gospodarczo zacofane, powiedzmy, w taki sposób, żeby promować ich rozwój.
Panie profesorze, postawmy w tym momencie kropkę, bo otwieramy kolejny temat, jakim jest sprawa pomocy międzynarodowej. Być może uda się nam w którymś z kolejnych magazynów do niego powrócić. Tymczasem my wracamy do Polski, konkretnie do Poznania. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w trzeciej części naszego magazynu cały czas z profesorem Krzysztofem Brzechczynem i mecenasem Jarosławem Płuckiem chciałem porozmawiać o sprawie lokalnej, o sprawach lokalnych, regionalnych. Praktycznie w naszym magazynie nie rozmawiamy. Tym razem ona odzwierciedla sprawy polityczne w Polsce. Mam tutaj na myśli przyszłoroczne wybory samorządowe, wybory w Poznaniu. Minister Szymon Szynkowski vel Sęk zadeklarował, że może podjąć rękawice i zawalczyć o prezydenturę z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem. Z nami jest mecenas Jarosław Płucek, który w 2018 roku próbował wygrać z Jackiem Jaśkowiakiem, stanął do konfrontacji wyborczej, więc zacznę od pana mecenasa. Czy uważa pan, że prawicowy kandydat, już nie tylko kandydat z Prawa i Sprawiedliwości, którą to partię reprezentuje minister Szymon Szynkowski vel Sęk, ale czy prawicowy kandydat ma szansę na sukces w Poznaniu, pańskim zdaniem?
No, w tej chwili z pewnością nie i myślę, że tu się nie ma co oszukiwać. Natomiast to też skutkiem tego jest to, że środowiska konserwatywne, prawicowe, jakkolwiek byśmy je nie nazwali, nie są specjalnie aktywne na co dzień w Poznaniu i to jest pewien efekt tej sytuacji. Co prawda trzeba powiedzieć, że pewne ruchy czy inicjatywy, które są podejmowane, są obiecujące. Na przykład taką inicjatywą jest powstanie Instytutu Poznańskiego, który gromadzi młode osoby, podejmuje rozmaite inicjatywy, jak kongres gospodarczy itd., itd., a więc narzuca pewien poziom narracji, narzuca tematy, zajmuje się tym i jest to taka poznańska praca u podstaw, którą należy wykonywać po to, żeby w przyszłości mieć nadzieję, że coś się zmieni. Ale na przykład mam wrażenie, że środowiska te właśnie zupełnie odpuszczają kwestię kultury w Poznaniu, która absolutnie jest zawłaszczona przez raczej sprzyjające, no już nie chcę używać jakichś takich skrajnych określeń, ale powiedzmy lewicowym środowiskom. Teatr Polski, nad którym wszyscy się zachwycają, który był zawsze teatrem sceny klasycznej, no dzisiaj pokazuje
no, to... ale jest też teatr muzyczny Przemysława Kieliszewskiego, ale, który ma bardziej taką konserwatywny rys.
Ma pan takie wrażenie, panie redaktorze? Bo ja tego nie widzę. To znaczy, żeby była jasność, uważam, że to jest świetna jednostka, która daje nam rozrywkę na najwyższym poziomie. Ale to nie jest ten poziom kultury, o którym ja mówię. Myślę o czymś głębszym, o czymś wyższym. Tu w tym obszarze środowiska prawicowe nie istnieją. I to jest coś, co ja zawsze powtarzam, że tak jak bardzo wszyscy narzekali, jak bardzo zradykalizował się Teatr Ósmego Dnia, to zawsze powtarzam, że myśmy nigdy takiej instytucji jako środowiska centrowo-prawicowe, konserwatywne nie zbudowali. W związku z czym myślę, że tu jest dużo, dużo do zrobienia po to, żeby w przyszłości taki sukces, taki kandydat mógł osiągnąć, ale o tym, żeby tak się stało, trzeba myśleć już dziś w perspektywie 5 czy 10 lat, a nie mam wrażenia, że tak się dzieje.
Za chwilę zapytam o zmęczenie inwestycjami. Czy to może być pewien napęd dla kontrkandydata z obecnej władzy prezydenckiej? Natomiast z tym samym pytaniem zwracam się do profesora Krzysztofa Brzechczyna. Czy kandydat konserwatywny ma szansę, było nie było jednak konserwatywnym Poznaniu, przejąć władzę pańskim zdaniem?
No to może kiedyś Poznań był konserwatywny, bo obecnie to raczej nie. Powiedzmy, w ostatnich wyborach samorządowych to do drugiej tury doszło i w Krakowie chyba, i w Gdańsku. No w Poznaniu kandydat Prawa i Sprawiedliwości otrzymał 21% głosu. No to jak teraz nowy kandydat na kandydata otrzyma trochę więcej tych głosów, no to na pewno to będzie sukces. Ale ja się obawiam, że po pierwsze no, minister jakby zgłosił chęć tak, kandydowania na urząd prezydenta, ale ta chęć nie została jeszcze potwierdzona przez władze Prawa i Sprawiedliwości, czyli kto będzie tym kandydatem, to tak do końca nie wiadomo. A dwa, no że to tutaj to pan mecenas Puczek jest najlepszym chyba znawcą, ale do wyborów samorządowych no to się trzeba przygotowywać trochę wcześniej, nie na pół roku, nie na rok, czy prawie rok przed wyborami. No trzeba jakoś w tej przestrzeni miejskiej zaistnieć, wypowiadać się na temat spraw lokalnych, a pan Szarzyński no jest znany z działalności ogólnopolskiej. Tak, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, tak więc tutaj on też musiałby się jakoś do tego...
No teraz jest ministrem do spraw europejskich, ale tak, faktycznie tak. Mogłaby pomóc Szymonowi Szynkowskiemu, Belsenkowi rozpoznawalność i inicjatywy, które wprowadza do Poznania, no chociażby myślę o szczycie Bałkanów Zachodnich, które odbyło się w Poznaniu niedawno pod Poznaniem w Kórniku, szczyt ministrów Trójkąta Weimarskiego. Natomiast wróćmy do sprawy lokalnej, zwracam się do Jarosława Płucka. Jak to jest, że w Poznaniu jest bardzo duże zmęczenie mimo wszystko źle prowadzonymi inwestycjami, jeśli chodzi o organizację, logistykę. Wszyscy to możemy odczuć na drogach i nie spada przez to poparcie dla władzy. Czy jest tak, że jest tak głębokie upolityzowanie sporu na poziomie miejskim, że cokolwiek się dzieje, to nie ma to wpływu na preferencje wyborcze mieszkańców, czy też najzwyczajniej w świecie mieszkańcy uważają tą politykę za słuszną? Jarosław Pucek.
No, nie ma tu się co za bardzo zastanawiać. Oczywiście jest to kwestia polityczna i to jest dokładnie to, co wydarzyło się w 2018 roku, kiedy rzeczywiście startowałem w tych wyborach jako jedyny kandydat bezpartyjny. I o ile udawało mi się, no powiem nieskromnie, dość często narzucać jakieś tematy w trakcie kampanii, tak ta dyskusja merytoryczna obchodziła może 10% zainteresowanych, co widzieliśmy później oczywiście w sondażach i ostatecznym wyniku wyborczym. tak naprawdę są to wybory w dużych miastach, wybory polityczne i nie ma się co tutaj oszukiwać. W związku z czym, czy Jacek Jaśkowiak lepiej lub gorzej wyremontuje Święty Marcin, nie będzie to miało żadnego znaczenia przy urnach wyborczych. Ludzie będą narzekać, będą niezadowoleni, będą wyzywać, natomiast pójdą do urny wyborczej i wybiorą antypis. I tyle. I tak to niestety będzie. Dlatego też to, o czym ja mówiłem, że to inwestowanie w kulturę, inwestowanie w narrację jest nam potrzebne. I ja przypomnę, że kiedy w Poznaniu Gazeta Wyborcza, poznański dodatek do Gazety Wyborczej, lokalny, taką narzucał narrację właśnie liberalno-lewicową, wszyscy uważali, że jest to jakaś efemeryda. Po kilkunastu latach konsekwentnej pracy okazało się, że trafiło to na podatny grunt. W związku z czym my nie możemy się jakby ani obrażać, ani zniechęcać w tym, że kandydat centrum, czy centrum prawicy, czy prawicy ma w Poznaniu 20% i nie oczekiwać, że sukcesem będzie 23,5 czy też 24,1, tylko podjąć tą pracę dzisiaj. Tak jak mówię, są pewne obszary, które są zupełnie zaniedbane i bez tych obszarów nie mam wrażenia, że będziemy mieli sukces przez najbliższe 10 czy 15 lat i tego nie zrobi się, nie nadrobi się dobrym kandydatem czy dobrą kampanią, bo niestety jest tak, że ktokolwiek będzie startował z poparciem PiS-u, będzie miał łatkę PiS-u i to wystarczy, żeby przepadł w wyborach. W związku z tym tu gdzie indziej trzeba stawiać akcenty i nastawić się raczej na działanie długofalowe i inwestycje dzisiaj w pewne podstawy i fundamenty, a nie oczekiwać tego, że w rok nagle wydarzy się jakiś cud i kandydat. Mm-hmm.
I jeszcze Krzysztof Brzeczyn do tego wątku, żeby...
Nie, no to się zgadzam, że jakby sukces wyborczy to nie jest kwestia pracy w ostatnich miesiącach przed wyborami, ale to jest też efekt pracy no pomiędzy wyborami, czy też po wyborach i tutaj jeżeli Prawo i Sprawiedliwość albo inne środowiska konserwatywne czy prawicowe chcą uzyskiwać jakieś przyzwoite wyniki wyborcze, chociażby w głosowaniu do Rady Miejskiej, no to muszą tą pracę taką organiczną no, wykonywać codziennie.
Czyli panowie, z tego co mówicie, scena polityczna w wielkich miastach jest zabetonowana.
No ja bym tak też nie powiedział, że jest powiedzmy tak stuprocentowo zabetonowana, tak? Bo tutaj też w 2015 roku mówiło się, że scena polityczna w Polsce jest zabetonowana, no ale nagle Kukiz 15 dobry wynik uzyskał, czy powiedzmy partia nowoczesna. Tak więc no tak do końca nie jest. No,
przypomnijmy sobie upadek prezydenta Grobelnego. On też przecież na początku tych pierwszych wyborów z Jackiem Jaśkowiakiem miał zdecydowaną przewagę w sondażach, a jednak przegrał, prawda? Jarosław Kuczek.
No tak, ale to tego nie da się przełożyć na jakąś analogię tego, o czym zaczęliśmy naszą dyskusję, czyli czy pan minister Szymon Szynkowski ma szansę w tych wyborach. To takie porównanie i przy takiej analogii nie da się zbudować. Natomiast ja postawiam tezę, że tak, że te wybory są zabetonowane i tutaj nie ma się co oszukiwać i trzeba się z tym pogodzić, ale nie pogodzić się z przegraną, tylko pogodzić się z pewnymi mechanizmami, które są i pracować w taki sposób, żeby osiągnąć sukces. No, Prawo i Sprawiedliwość jest u władzy 8 lat. A nie udało się stworzyć żadnej instytucji kultury w Poznaniu, która by uzyskała przez te 8 lat finansowanie, a myślę, że 8 lat to już jest dobry okres, żeby jakieś fundamenty dla takiej instytucji stworzyć. Nikt o tym nawet nie pomyślał i to jest też pewna słabość środowisk, które są w Poznaniu, że albo nie widzą takiej potrzeby, no albo wszystko to, co dobre, wyeksportowaliśmy do Warszawy, bo przecież pan Piotr Bernatowicz próbował tworzyć taką alternatywę w Poznaniu i to, że jest w tej chwili w Warszawie, nie oznacza, że takiego środowiska nie ma. Oczywiście nie chcę się czepiać i jakby trzymać tej kultury. To jest tylko pewien jakby taki przykład. Tylko
trochę papierek lakmusowy całej sprawy,
tak,
prawda?
Dokładnie tak, dokładnie, że nie można sprowadzać, jeżeli chcemy rzeczywiście, aby Poznań się zmieniał, nie możemy tylko stawiać na to, że zrobimy dobrą kampanię wyborczą i wygramy, bo tak to nie działa.
Bardzo serdecznie Wam dziękuję i przechodzę do kanonicznego pytania Radia Poznań. Co czytacie z mediów społecznościowych Jarosława Pucka? Wiemy, że będzie miał chyba więcej czasu teraz na czytanie, więc co zdaje się nie pan, ale chyba żona panu przyniosła, bo pan raczej unieruchomiony czasowo na szczęście i życzymy panu dużo zdrowia, ale co w tym czasie będzie pan czytał?
Ja muszę przyznać, że zakończyłem pierwszy rok studium filozoficzno-teologicznego imienia Honoriusza Kowalczyka w Poznaniu, poznańskich Dominikanów. I jest tam kilka inspiracji i lektur, które zadali wykładowcy albo o których wspomnieli. No i teraz sukcesywnie ściągam i nadrabiam. Także myślę, że gdzieś to będzie na pograniczu właśnie teologii, filozofii. Uzupełniać będę te braki, które się objawiły. Mam też dużo czasu w tej chwili, żeby odsłuchiwać podcastów różnego rodzaju. Jest to przeogromna kopalnia, jest wiele fantastycznych rzeczy, także na razie zastanawiam się właśnie, jak najbardziej spożytkować ten czas, który będę w domu. W
tej pozdrawiamy.
Lektury nie mam, a na stole jest ich za dużo, żeby wymieniać jedną konkretną. O, może tak.
Pozdrawiamy wszystkich wykładowców studium dominikańskiego i Krzysztof Brzeszczyn, co pan poleca?
Tak, ja bym polecił książkę Engelsa, ale nie Fryderyka, tylko Davida albo Davida Engelsa, takiego historyka belgijskiego, który pracuje w Polsce, w Poznaniu. I on wydał w Instytucie Zachodnim interesującą książkę Na drodze do imperium. Kryzys Unii Europejskiej i upadek Republiki Rzymskiej. Paralele historyczne. On właśnie kreśli tam pewne analogie pomiędzy upadkiem Cesarstwa Rzymskiego no i oznakami kryzysu Unii Europejskiej. No, warto na pewno się z tym zapoznać.
A ja tylko dodam, że profesor David Engels bywał też gościem naszego radia, więc możecie Państwo jakieś archiwalne rozmowy z nim znaleźć. To jest bardzo ciekawa postać. Dziękuję bardzo. Żegnam się z Krzysztofem Brzechczynem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dobranoc Państwu.
I z Jarosławem Puckiem. Kłaniam się.
Dziękuję pięknie. Uszanowanie.
Państwu życzę wspaniałego wiosennego, już być może niedługo letnia pogoda do nas nawet nadejdzie tygodnia. Słyszymy się o normalnej porze za tydzień. Kłaniam się Państwu, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.